Rozdział pierwszy. Spod pagórka, niewiększego od chaty, wypływa źródło rzeki Białki. W opoczystym gruncie wyżłobiło ono kotliny, gdzie woda huczy jak rój pszczół gotujących się do odlotu. Na przestrzeni mili Białka płynie równiną. Lasy, wsie, drzewa w polu, krzyże na drogach widać jak na dłoni, zmniejszające się w miarę odległości. Okolica wygląda jak okrągły stół, w środku którego stoi człowiek, niby mucha przykryta niebieskim kloszem. Wolno mu jeść, co znajdzie i czego inni nie zabiorą. Byle nie chodził za daleko i zbyt wysoko nie latał. Ale po przejściu mili w stronę południa znajdujemy inny kraj. Płaskie brzegi Białki wznoszą się i oddalają od siebie. Gładkie pole nabrzmiewa pagórkami. Ścieżka idzie do góry, to spada na dół, znowu idzie w górę i znowu spada coraz gwałtowniej i częściej. Równina znikła. Jesteś w wąwozie i zamiast rozległego horyzontu spotykasz na prawo i na lewo, przed sobą i za sobą, wzgórza wysokie na kilka piętr, łagodne lub spadziste, nagie lub zarośnięte krzakami. Z tego wąwozu przechodzisz w drugi wąwóz. Jeszcze dzikszy i ciaśniejszy, potem w trzeci, czwarty, dziesiąty. Ogarnia cię chłód i wilgoć. Wdrapujesz się na pagórek i widzisz, że jest to ogromna sieć wąwozów, rozwidlających się i poplątanych. Jeszcze paręset kroków z biegiem rzeki i znowu zmienia się krajobraz. Pagórki są coraz niższe i stoją oddzielnie, podobne do wielkich mrowisk. Blask południowego słońca uderza cię prosto w oczy. Z kraju wąwozów dostałeś się w obszerną dolinę Białki. Jeżeli cała ziemia jest stołem, na którym opatrzność dla stworzeń przygotowała ucztę, to dolina Białki jest olbrzymim półmiskiem, mającym wydłużoną formę i mocno zadarte brzegi. Tylko w zimie półmisek ten jest biały, w każdej zaś innej porze wygląda jak majolika, ozdobiona mnóstwem barw i kształtów surowych i nieregularnych, lecz pięknych. Na dnie owego naczynia boski garncarz umieścił łąkę i z północy na południe przeciął ją wstęgą Białki, na której tle szafirowym fale z rana i wieczór połyskują czerwienią, złotem w dzień, a srebrem podczas jasnych nocy. Tak urobiwszy dno, zabrał się arcymistrz do lepienia brzegów, bacząc, aby każdy posiadał odrębną fizjonomię. Brzeg zachodni wygląda dziko. Łąka dotyka wzgórz spadzistych, zasypanych wapiennym żwirem. Gdzieniegdzie rośnie krzak głogu, karłowata brzoza albo trześnia chora. Często widać płaty ziemi, jakby obdartej ze skóry. Najwytrzymalsza roślina ucieka stąd, a miejsce zieloności zajmują gliny, siwe pokłady piasku albo opoka, co wyszczerza na łąkę trupie zęby. Wschodni brzeg jest inny, tworzy jakby amfiteatr o trzech kondygnacjach wznoszących się jedna nad drugą. Pierwsze piętro, tuż nad łąką, zbudowano z czarnoziemu. W jednym miejscu widać na nim szereg chałup otoczonych drzewami. Jest to wieś. Drugie piętro ukształtowało się z ziemi gliniastej. Tu stoi dwór, prawie nade wsią, z którą łączy go stara aleja lipowa. Na prawo i na lewo ciągną się dworskie łany w postaci wielkich prostokątów zasianych pszenicą, żytem, grochem albo pod ugór zajętych. Nareszcie trzecią kondygnację tworzą grunta piaszczyste, obsiewane owsem lub żytem, a jeszcze wyżej czerni się las sosnowy, podpierający niebo. W północnym krańcu doliny widać gromadkę pagórków stojących pojedynczo, jak kopce. Trzy z nich, między nimi jeden najwyższy w okolicy z sosną na szczycie, należą do gospodarza Józefa Ślimaka. Jest to posiadłość jak pustelnia, do wsi z niej daleko, a jeszcze dalej do dworu. Obejmuje 10 morgów gruntu, od wschodu przytyka do rzeki Białki, od zachodu do gościńca, który z tego miejsca przecina dolinę i biegnie do wsi. Przy drodze mieszczą się budynki Ślimaka. Jest tam chata zwrócona jednymi drzwiami do gościńca, drugimi do podwórka. Jest stajnia z oborą i chlewkiem, nakryte jednym dachem. Jest stodoła i wreszcie szopa na wozy, wszystko ustawione wzdłuż boków kwadratowego dziedzińca. Chłopi dolińscy żartowali ze Ślimaka, że mieszka na wygnaniu jak Sybirak. Prawda, że do kościoła mówili bliżej mu niż nam, ale za to nie ma do kogo gęby otworzyć. Pustka wszelako nie była tak bezludną. W jesieni przy ciepłym dniu można było widzieć na wzgórzu białą figurę parobka, jak w parę koni orał ziemię, albo żonę Ślimaka i dziewczynę Najmitkę, obie w czerwonych spódnicach, jak kopały kartofle. Między wzgórzami 13-letni Jędrek Ślimak zwykle pasł krowy, wyprawiając przy tym dziwne łamańce. Lepiej zaś poszukawszy, znalazłbyś jeszcze 8-letniego Staśka z białymi jak len włosami, który włóczył się po wąwozach, albo, siedząc na pagórku pod sosną, zamyślony, patrzył w dolinę. Zagroda ta, kropla w morzu ludzkich interesów, była odrębnym światem, który przechodził różne fazy i posiadał własną historię. Był na przykład czas, że Józef Ślimak miał ledwie 7 morgów gruntu, a w chacie tylko żonę. Wkrótce jednak spotkały go 2 niespodzianki. Żona powiła syna Jędrka, a gospodarstwo skutkiem układu o serwituty powiększyło się o 3 morgi gruntu. Wypadki te wywołały dużą zmianę w życiu chłopa. Dokupił krowę i wieprza i począł wynajmować komorników do robót około swej ziemi. W kilka lat później przyszedł na świat drugi syn. Wówczas Ślimakowa zgodziła sobie do pomocy starą wyrobnicę sobieską sposobem próby na pół roku. Próba przeciągnęła się do 3 kwartałów, po czym stęskniona za karczmą sobieska uciekła w nocy na wieś. Jej zaś miejsce zajęła głupia Zośka. Znowu na pół roku. Ślimakowej wciąż zdawało się, że po ukończeniu najpilniejszej roboty będzie mogła obejść się bez sługi. Głupia Zośka przesiedziała u nich około 6 lat, lecz choć następnie poszła na służbę do dworu, w chacie roboty nie ubyło. Przyjęła więc gospodyni 15-letnią sierotę Magdę, która lubo miała swoją krowę, kilka zagonów ziemi i pół chaty. Wolała jednak pójść między ludzi, niż siedzieć na ojcowiźnie. Mówiła, że stryj za mocno ją bijał, dalsi zaś krewni umieli tylko zachęcać ją do pokory, twierdząc, że im stryj więcej kijów połamie, tym dla niej będzie lepiej. W owej epoce Ślimak przeważnie sam pracował około roli, rzadko wynajmując robotników. Mimo to tyle jeszcze miał czasu, że chodził z końmi do dworu albo Żydkom mieszkającym w osadzie przywoził towary z miasta. Gdy jednak dwór coraz częściej wzywał go do roboty, więc Ślimakowi już nie wystarczali dzienni najemnicy i począł oglądać się za pomocnikiem stałym. Pewnej jesieni, kiedy żona najmocniej suszyła mu głowę o parobka, zdarzyło się, że wracał ze szpitala Maciek Owczarz, któremu wóz wykręcił nogę. Kalece wypadła droga koło chaty Ślimaków, a że był nędzny i zmęczony, więc usiadł na kamieniu przy wrotach i miłosiernie zaczął spoglądać na sień chałupy. Tam właśnie gospodyni tarła dla trzody gotowane kartofle. Takie dobre, że ich smak wraz z kłębami pary rozchodził się po całym gościńcu. Owczarza aż w dołku zakręciło od tych zapachów i już wcale nie mógł podnieść się z kamienia. To wy, owczarzu? Odezwała się Ślimakowa, ledwie poznawszy nieboraka w łachmanach. Już ci ja, odpowiedział nędzarz. Gadali we wsi, że was zabiło. Gorzej mi zrobiło, westchnął Maciek, bo mnie oddali do szpitala. Czemużem ja nie został na miejscu pod wozem? Miałbym już pewny nocleg i głodu bym nie cierpiał. Gospodyni zamyśliła się. Żeby człowiek wiedział, rzekła po chwili, że nie zamrzesz, to może byś i u nas został parobkiem? Biedak zerwał się z kamienia i przeszedł do chaty, wlokąc za sobą nogę. Co mam zamrzeć? Zawołał. Zęby przecie mam zdrowe i robić mogę za dwu. Bylem się trochę odgryzł. Dajcie mi barszczu z chlebem, a ino zjem, urąbię wam bodaj furę drzewa. Potrzymajcie mnie z tydzień na próbę, a wszystkie te góry zaoram. Będę wam służył za stare odzienie i łatane buty, bylem się miał gdzie przytulić na zimę. Tu owczarz zamilkł, zdziwiony, że tak dużo nagadał, bo z natury był małomówny. Ślimakowa obejrzała go ze wszystkich stron, nakarmiła, a zobaczywszy, że zjadł miskę barszczu, a drugą kartofli, kazała mu umyć się w rzece. Gdy zaś mąż wrócił wieczorem do domu, przedstawiła Maćka jako parobka, który już drew urąbał i nakarmił bydło. Ślimak w milczeniu wysłuchał tego, co się stało, a że miał serce pełne litości, więc rzekł po namyśle. To se zostań u nas, człowieku. Nam będzie lepiej, tobie będzie lepiej, nam będzie gorzej, tobie będzie gorzej, a jak kiedy, Boże nie daj, całkiem zabraknie chleba w chałupie, to trafisz se tam, gdzie byś trafił i dzisiaj. Wypoczętego każdy prędzej weźmie do roboty. Takim sposobem dostał się do zagrody nowy mieszkaniec. Cichy jak mrówka, wierny jak pies i, choć kaleka, pracowity za dwa konie. Od tej pory, z wyjątkiem żółtego psa Burka, nic już nie przybyło w ślimakowym gospodarstwie. Ani z dzieci, ani ze służby, ani z dobytku. Życie zagrody ułożyło się do doskonałej równowagi. Wszystkie prace, niepokoje i nadzieje, wszystkie dusze ludzkie krążyły około jednego celu – utrzymania bytu. Do tego celu najmitka znosiła drwa na komin, albo śpiewając i skacząc biegała po kartofle do lochu. Dlatego gospodyni zrywała się przed dniem do swoich krów albo piekła się przy ogniu, odsuwając i przysuwając wielkie garnki. Dlatego schylony nad pługiem pocił się owczarz albo ciągnął kulawą nogę za broną. Dlatego wreszcie celu ślimak, szepcząc ranne pacierze, chodził o świcie do dworskich stodół albo sprzedane zboże odwoził żydkom do miasta. Z tej samej przyczyny, odpoczywając po robocie, narzekali oni zimą, że mało leży śniegu na życie, albo troszczyli się, skąd wziąć paszy dla bydła. Z tej przyczyny w maju prosili Boga o deszcz, a w końcu czerwca o pogodę. Z tej po żniwach zgadywali, ile ćwierci wyda kopa i jakie będą ceny. Niby pszczoły koło ula roiły się ich myśli około wielkiej sprawy powszedniego chleba. Zboczyć z tych kierunków było im trudno, całkiem wydobyć niepodobna. Nawet mawiali z dumą, że jak pan jest po to, ażeby bawił się i rozkazywał, tak chłop jest po to, ażeby karmił innych i siebie.